Prigorzyn użyczył obszernego wywiadu i mi się ulało. Moi drodzy, kiedy mówię do was te słowa, jest 2:30 w nocy. Właśnie wróciłem z gali patronite'owej tegorocznej, na której to gali dostałem nagrodę Diament Patronite w kategorii podcast, więc mi niezmiernie miło. Bardzo dziękuję zespołowi Patronite za to wyróżnienie, ale przede wszystkim, moi drodzy, dziękuję wam za to, że jesteście, że słuchacie, że patronujecie mojej działalności i dzięki temu mogę tworzyć już z okładem 3 lata. Tak długo, jak będziecie słuchać i patronajtować mojej działalności, tak długo ja moją działalność prowadzić będę. To tyle w kwestii prywaty, bo wiecie, imprezy imprezami, ale norma musi być wykonana, także pracolizm. No, to jedziemy, słuchajcie, dzisiaj będzie, staram się, krótki odcinek, niemniej jednak jest sporo ciekawych rzeczy. Zacznijmy może od części humorystycznej. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że Rosja nie opuści Białorusi, w razie powstania będziemy interweniować. Już żeście interweniowali, także nic nowego. Ale ciekawe, że Pieskow czuje potrzebę, żeby w ogóle mówić takie rzeczy, bo w ogóle oficjalnie dzisiaj minister obrony Białorusi i minister obrony Rosji podpisali dokument o przekazaniu broni jądrowej. Znaczy, no, Putin ogłosił, że przekaże, teraz oni podpisują dokument, że już, no, już teraz na pewno przekażemy i tak będą przekazywać i tak dalej. No, kolejny element, żebyśmy my gadali i się bali, że oni coś tu robią, już zaraz będą atomówki na Białorusi, co wtedy? Aczkolwiek Ukraińcy wyprodukowali ciekawą teorię, moim zdaniem bardzo ciekawą, że to przekazanie broni jądrowej Białorusi to nie do końca chodzi o to, że Białoruś miała broń jądrową, bo w sumie to i tak Ruscy nią będą sterować, tylko żeby stworzyć precedens prawny polegający na tym, że kazachscy żołnierze będą, ci od rakiet oczywiście, będą wydawać rozkazy białoruskim żołnierzom. No, nie zawsze jakaś teoria. Nie wiem, czy kazachy potrzebują jakiegoś wielkich wytrychów, żeby wydawać polecenia Białorusinom, ale przekazuję, jak to mawia mój znakomity kolega z OSW, Wojciech Górecki, sprzedaję za ile kupiłem. Lecimy dalej. Ten dym, który się pojawił na moście krymskim, to najpewniej była nic, podpucha tak dalej. Ruch toczy się normalnie, coś tam się kopciło, może to był fejur, nie wiem. W każdym razie most niestety stoi. Orban łaskaw był mordę otworzyć, a stracił dobrą okazję, żeby milczeć i powiedział, uwaga, że Ukraina nie może wygrać tej wojny. No to się kurwa zdziwisz. Władimir Władimirowicz spotkał się z prezesem ruskiego tak zwanego sądu konstytucyjnego, bo tam wiecie, Rosja ma sądy, sędziów oczywiście, że ma. W każdym razie Walerij Zorkin się gościu nazywa. No i spotkało się dwóch dziadów nad mapą. I Zorkin pokazywał Putinowi tę mapę Europy z XVII wieku, wyprodukowaną we Francji. I mówi na tej mapie, proszę bardzo, mapa z XVII wieku, a tutaj co? Ukrainy nie ma. A Putin mówi, no faktycznie, jest Rzeczpospolita, jest Rosja, a Ukrainy nie ma. No więc, ja wiem, że to była podpucha na potrzeby propagandowe i tak dalej, ale chodzi o to, że ruska propaganda to już się nawet się nie stara, nawet się nie chce starać, ponieważ na tej mapie była Ukraina, uwaga, ta mapa, którą oni, że tak powiem, mieli, jak najbardziej można zobaczyć, jak ona wygląda, jest tego pełno w necie. Jak byk stoi we wschodniej części Rzeczypospolitej napisane Ukraine pays de Koska. Ukraina, państwo kozaków. Jako część Rzeczypospolitej jak najbardziej Ukraina jest. Słowo Ukraina się pojawia. To, co się na przykład nie pojawia, to miasto Petersburg ciągle jest częścią Szwecji w tym czasie, a Krym ciągle jest niepodległym hanatem w sojuszu, tudzież, no, nazwijmy to w sojuszu z Turcją. No, wiecie, macie takie widowisko, w sensie w dzień, w którym po obwodzie białgorodzkim hasają jacyś sponsorowani przez Ukrainę dywersanci, kiedy Putin stoi bez gaci, decyduje się na ruch z cyklu, spotyka się z sędzią, czy z prezesem Trybunału Konstytucyjnego, który pokazuje mu mapę, z której wynika, że Ukrainy nie ma. Wiecie, no to jest... To jest tak, wyobraźcie sobie, jakbyśmy mieli kilkunastoprocentową inflację w kraju, a Narodowy Bank Polski inwestował pieniądze w billboardy, informując, że to nie ich wina. No to jest tego typu absurd, nie? Co dalej? Duma rosyjska przegłosowała sporo ustaw znowu ostatnio, pakietem jak zawsze. I jedna z ustaw, jaką Duma przegłosowała, to jest, słuchajcie, ustawa, która umożliwia unieważnienie paszportu. Znaczy, nie odebranie obywatelowi paszportu, tylko stwierdzenie jego nieważności. I teraz najlepsze jest to, że ustawa stanowi, że będzie można robić takie rzeczy, ale w kwestii szczegółów odwołuje ona do rozporządzenia, a rozporządzenia nie ma. Czyli w sumie to nie wiadomo. Jakby ktoś nie wiedział, o co chodzi, to chodzi o to, że generalnie jest tak, że parlament produkuje ustawę, a to jak ustawa będzie wykonywana, to już ministrowie konkretni, czyli władza wykonawcza produkuje rozporządzenia. Takowego rozporządzenia póki co nie ma, ale już jest prawna furtka, żeby de facto odbierać Rosjanom paszporty. Mówi się, że chodzi o to, że ci, którzy będą mieli powiestkę, będą podlegali obowiązkowi mobilizacyjnemu, albo w ogóle po prostu będą mężczyznami, no to ci będą tracić paszport na wyjeździe z kraju, żeby ich nie korciło, żeby gdziekolwiek jechać nawet, nie? W ogóle ruska propaganda od paru dni się podnieca tym, że amerykański dług państwowy już dosięga do sufitu i zaraz, za chwilę Ameryka zbankrutuje. Zapominając, że Rosja w trzy z kawałkiem miesięcy tego roku wykorzystała cały dług przewidziany na ten rok. Więc to jest typowa akcja z cyklu, a u was biją Murzynów. W sensie wszystko jest, u nas jest ok, a zobaczcie, Ameryka zaraz zbankrutuje. Otóż Ameryka nie zbankrutuje, zawsze jest to samo larum, wiecie, cykl życia amerykańskiego długu. Jak tylko dług się zbliża do sufitu, no to jest wielkie larum, Ameryka zaraz zbankrutuje, o nie. Spotykają się demokraci z republikanami, siadają, gadają, potem się kłócą, rozchodzą się w pokłóceniu, a potem się schodzą znowu i przyklepują za drugim albo za trzecim razem nowy poziom długu, no więc Ameryka zadłuża się troszeczkę bardziej, aż do następnego razu. I tak to się kręci od lat, moi drodzy. Ameryka nie zbankrutuje. Jak ktoś powiedział, John Maynard Keynes, Stany Zjednoczone, czy Bank Centralny Stanów Zjednoczonych, rezerwa federalna, jest wypłacana tak długo, jak długo na terytorium Stanów Zjednoczonych rośnie chociaż jedno drzewo, z którego można zrobić dolary. Chociaż ciekawostka, teraz dolary są robione w 75% z bawełny, a w 25% z lnu, jeżeli się nie mylę. Także papieru tam nie ma, no ale wiecie o co chodzi. W każdym razie, więc ruska propaganda się podnieca, że amerykański gosdolg zaraz wybuchnie w twarz. Tymczasem ruski dług jest absolutnie poza kontrolą na tym etapie. I to przypomina mi taki kawał z brodą, mianowicie spotyka się Kennedy z Chruszczowem. I Kennedy mówi, w Stanach Zjednoczonych jest taka wolność człowieka, że każdy może powiedzieć, że Kennedy jest debilem. A Chruszczow mówi, no, u nas też każdy może powiedzieć, że Kennedy jest debilem. Jedziemy dalej. Budanow, czyli dowódca wywiadu wojskowego ukraińskiego, tego chór, został ranny, jak się okazuje. Ranny odłamkiem. Nie wiadomo kiedy, napisał tylko, że tak, został ranny, rana niegroźna, żyje, pracuje dalej i to było jakiś czas temu, bo zdążyło już się zagoić. Natomiast Budanowa byłaby szkoda, bo bardzo lubię Gnojka, bo jest taki cichy, spokojny, zero showmeństwa, a jakby zawsze wali prosto w dziesionę. Natomiast jeżeli chodzi o ostatnie istotne newsy w tej chwili, to było kolejne spotkanie w Ramsztajnie i jest dagawor, żeby Ukrainie przekazać F-16. Koalicję tą myśliwcową ma przewodzić Dania i Holandia i one mają jakby największy ciężar wziąć na siebie w szkoleniu ukraińskich pilotów. Do tej koalicji przystąpiła też Wielka Brytania, Finlandia zdaje się, no kilka innych krajów, które mają F-16, no i oczywiście najjaśniejsza Rzeczpospolita. Także Ukraińcy dostaną F-16, that's official, czekamy aż F-16 zaczną strącać migi i suchoje. Dobra, ale przejdźmy do dania głównego. Jewgenij Prigożyn i jego wywiad. Zacznijmy od tego, że wywiad, jak to zwykle bywa, strasznie długi, chociaż w rosyjskiej przestrzeni medialnej często bywają dłuższe wywiady, ten miał godzinę z kawałkiem. Gość, który ten wywiad przeprowadził, został oficjalnie zwolniony z pracy, tak w ogóle, nie? No to się tam pewnie szybko wyprostuje, to są jakieś takie, wiecie, roszady, targi, nie wiem dokładnie o co chodzi, no ale żalił się, że tam, że rozwiązali z nim umowę, czy już go tam nie będą potrzebować. Czy tam mył, że bolszy nie budziem nużdańca w waszych usługach? No, w każdym razie sytuacja jest taka, że sporo ciekawych rzeczy Jewgeni Prigożyn powiedział w tym wywiadzie. Powiedział na przykład, czy w ogóle powiedział, że tak, Grupa Wagnera to jest najlepsza armia świata, a Ukraina jest w topce pod Grupą Wagnera, ale blisko, no jest bardzo mocna. Ale Grupa Wagnera jest lepsza jako armia. Okej. To mi przypomina to gadanie wuja na weselu, że o, żeby nie ja, to by ta firma pierdolła. No. Poza tym się dużo przechwalał, żeśmy tutaj ten Bachmut wzięli i Soledar żeśmy wzięli i w ogóle tutaj jak Rosja tylko nas potrzebowała, to my tu zaraz od tam 13 czy 17 marca 22 już tam ciśniemy i w ogóle bez Grupy Wagnera to w ogóle ziemia by się nie obracała, słuchajcie. Co dalej? Dalej to ważne jest to, że Grupa Wagnera zapowiedziała, znaczy Grupa Wagnera. Jewgeni Prigożyn zapowiedział, że Grupa Wagnera będzie się wycofać z pozycji. No i są doniesienia ukraińskiego Ministerstwa Obrony, że tak, faktycznie Grupa Wagnera zaczęła przekazywać pozycję regularnej armii rosyjskiej, ale Prigożyn powiedział, że jak będą potrzebować, to my wrócimy i będziemy tutaj rezać Ukraińców jeszcze raz. To w ogóle wydźwięk tego wywiadu był taki, jakby Grupa Wagnera właściwie samodzielnie pokonała całą armię ukraińską, co też chętnie podchwyciła, że właściwie to chyba nawet wymyśliła ruska propaganda, a wszelkie, prawda, jakby to ładnie ująć, agenci wpływu po prostu rosyjskiego, czy to po polsku, czy po angielsku, czy w innych językach, których piszą, dostając rubelki albo nawet za darmo, powtarzają, że tutaj Grupa Wagnera, tutaj mała prywatna firma pokonała całą armię Ukrainy. Okej, no żyjcie sobie w swoim świecie. W każdym razie Grupa Wagnera zdobyła zrównane z ziemią powiatowe miasto. I to tyle zrobiła Grupa Wagnera. Co jeszcze powiedział Prigożyn? Prigożyn powiedział, że cała ta specjalna wojenna operacja, cała ta wojna, urzusowa wojna, to w ogóle wszystko poszło do dupy. Wszystko źle. Że trzeba było zmienić władzę w Ukrainie. A żeby zmienić władzę, to inwazja na Ukrainę to był głupi pomysł. Trzeba było inaczej zmienić władzę. Że, jak on już powiedział, że weszliśmy i my abasralim wsio. No. Poza tym nie powiedział także, że gdyby Stalin teraz rządził Rosją, to rozstrzelałby kilkuset oficerów i reszta by wiedziała, jak się walczy, by był porządek. A Stalina niestety nie ma. No, co jeszcze? Powiedział też, że w ruskiej armii żadne wnioski wyciągnięte nie będą i dalej będą popełniane te same błędy. Trudno się z nim nie zgodzić, swoją drogą. Powiedział też, że przez denazyfikację Ukrainy zrobiliśmy Ukrainę krajem, który zna cały świat. Cały świat słyszy o Ukrainie, cały świat wie, że Ukraina jest i o żadnych nazistach tam mówić nie wolno. Powiedział też, że przez demilitaryzację Ukrainy, to spowodowaliśmy tylko tyle, że Ukraina ma teraz więcej broni niż miała, więcej przygotowanych żołnierzy niż miała. No i w ogóle co to jest za demilitaryzacja, jak teraz ukraińska armia jest dużo silniejsza, no i właśnie jest jedną z najpotężniejszych na świecie. Powiedział też, że armia ukraińska ma wysoki poziom motywacji, organizacji, wyszkolenia i tak dalej. No a rosyjska armia tak niekoniecznie. Poza tym powiedział, że podejście do żołnierza w armii rosyjskiej jest takie samo, jak było w czasie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Tutaj ważne podkreślić, powiedział, jak u nas we время Wielkiej Ojczyźnianej Wojny. Jak u nas. W sensie w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej w Armii Czerwonej walczyli tylko Rosjanie. I tutaj Prigożyn stawia różnicę, że no, że my jesteśmy jak wtedy, a Ukraina to w ogóle coś innego. No, to ciekawe, bo Ukraińcy stanowili 16% składu osobowego Armii Czerwonej, a wiecie dlaczego? Bo Ukraińcy stanowili 16% ludności Związku Radzieckiego. Rosjanie połowę, więc także połowę Armii Czerwonej. No, ale to wiecie, to jest typowy ruski imperializm. Całość dziedzica Związku Radzieckiego to jesteśmy my, ale jego zbrodnie to ktoś inny popełnił. Jaki coś tam Beria Gruzin, czy coś takiego, nie? Serdecznie pozdrawiam. W każdym razie pojechał też po córce i zięciu ministra obrony, Siergieja Szojgu, mówiąc, że to w ogóle jest, że oni sobie w Dubaju siedzą, a tu nasze chłopaki giną w okopach i tak dalej. W ogóle a propos śmierci to powiedział, że zginęło 10 tysięcy regularnych Wagnerowców i 10 tysięcy zeków zmobilizowanych z więzień. W sensie nie powiedział 10 tysięcy, powiedział 20%, a wcześniej powiedział, że zmobilizowano 50 tysięcy ludzi z więzień. I o ile to ja wierzę w te 50 tysięcy ludzi zmobilizowanych z więzień, o tyle w śmierć tylko 20% z nich to nie uwierzę nigdy. Wydaje mi się, że 20% to mogło przeżyć co najwyżej. Niemniej jednak liczby, które Prigorzyn podaje, czyli co za mendy okupy 20 tysięcy poległych, są no, trzykrotnie wyższe niż to, co ruska armia podaje do dzisiaj, bo oni od marca czy od kwietnia zeszłego roku, no od roku w każdym razie, nie zmienili danych a propos oficjalnie przyznanych strat własnych. Mam przyznanie strat własnych 6,5 tysiąca. Oczywiście to wszystko można między bajki włożyć. Grupa Wagnera spokojnie straciła dwa razy więcej niż 20 tysięcy ludzi. Podejrzewam, że większość składu osobowego, w sensie tych zeków zmobilizowanych, bo oni przecież byli mięsnymi szturmami, a nie żołnierzami. Niemniej jednak no dobrze wiedzieć, że Jewgeni Prigorzyn podaje liczby, które mają chociażby kontakt z rzeczywistością. Niewielki, ale zawsze. Co dalej? Powiedział, że to, co się dzieje w Białogardzie, to jest w ogóle żart, że nasza obrona jest pic na wodę i nie jesteśmy gotowi, żeby się bronić, a przecież kto by pomyślał, że tocząc wojnę z sąsiednim krajem, której toczyć nie powinniśmy, powiedział Jewgeni Prigorzyn, powiedział, że to bez sensu był ten atak, kto by pomyślał, że atak może pójść tylko w jedną stronę, a to nie będzie tak, że Ukraińcy będą kontratakować. No oczywiście wyśmiał to. No i tu też się trzeba zgodzić. No tak, Ukraińcy się bronią, ale mogą też zaatakować. Why not, nie? No, poza tym to powiedział też, że a co się stanie, jak się obudzimy zaraz, a tu będziemy mieli Ukraińców pod Moskwą? To do Rublowki muszą dojść, żeby się ktoś w władzy przejął? Rublowka to jest, to są miejscowości, taki, no, grupa miejscowości położonych przy szosie Rublowsko-Uspieńskiej, gdzie mieszkają najbogatsi, najbardziej wpływowi Rosjanie tam są. Te ich bogate wille, to na zachód od Moskwy jest. No. Powiedział też, że w tej chwili w kraju grozi nam rewolucja. Jak w 1917 roku. Bo jedni giną, a drudzy nic sobie nie robią i sobie normalnie latają do tego Dubaju i tak dalej. A przecież zginęło już kilkadziesiąt tysięcy Rosjan. No, to mi się wydaje prawdopodobne. Ja mi się wydaje, że już pewnie bliżej 100 w tej chwili, ale okej. Okay. Powiedział, zginęło kilkadziesiąt tysięcy Rosjan, a będzie kilkaset tysięcy. I co my wtedy zrobimy? Jak wytłumaczymy ludziom, że te śmierci miały jakikolwiek sens? A generalnie to no, nie wytłumaczymy tego. Nie wytłumaczymy tego, bo nie ma jak, nie? Poza tym powiedział też, że Putin ma zdrajców w swoim otoczeniu, ale nie powiedział, że system jest zły. To jest w ogóle charakterystyczne, że Prigorzyna, on będzie krytykował wszystkich, ale nie będzie krytykować nigdy bezpośrednio Putina. Zawsze będzie, car jest dobry, tylko bojarze źli. Ktoś mu źle doradził, co najwyżej. Nie? No on wie, która ręka go karmi. Ręka Putina, a nie Szojgu przecież. No tylko to, czego właśnie Prigorzyn nie wspomina, to, że cały rosyjski system jest totalnie przegniły i to przez ten zły system, od początku do końca zjebany, rosyjska armia tak naprawdę nie funkcjonuje. To też Prigorzyn powiedział, że w wielu aspektach nasza armia praktycznie nie susisuje. Tak powiedział. Powiedział, że są dwa scenariusze w tej chwili w ogóle przed scenariuszem wojny, jak ona się może zakończyć. Jest scenariusz optymistyczny i scenariusz pesymistyczny. On powiedział, że on wierzy w ten pesymistyczny. Więc optymistyczny jest taki, że Zachód się zmęczy pomaganiem Ukrainie i będzie pokój podpisany w taki sposób, że przejdzie granica po dzisiejszej linii frontu, czyli jak on to powiedział, cośmy chapnęli, to zostanie przy nas. Natomiast scenariusz pesymistyczny, ten, w który Jewgeni Prigorzyn akurat wierzy, to taki, że Zachód będzie dalej dawać Ukrainie broń i Ukraińcy kroczek po kroczku będą odbijać miejscowość po miejscowości, aż odbiją wszystko. No i to jest moim zdaniem również bardziej prawdopodobna opcja. Poza tym należy tutaj teraz wyciągnąć kilka wniosków. A po pierwsze, to Jewgenij Prigożyn, udzielając tego typu wywiadu, ewidentnie krzyczy wręcz, że słuchajcie, ja jestem politycznie ważną figurą, ja mogę udzielać takich wywiadów, ja mogę krytykować najwyższe władze wojskowe, bo ja jestem Jewgenij Prigożyn, dowódca najważniejszego oddziału w rosyjskiej armii. Właściwie walczącego po rosyjskiej stronie, bo to nie jest część rosyjskiej armii oficjalnie. Po drugie mówi tak, Putin, ja ci jestem potrzebny, gnojku. Ty mnie potrzebujesz, bo ta twoja armia to jest banda niedojdów. Ja jestem ci niezbędny. Ale mówi także, zobacz, wszystko źle, wszystko spieprzone. Kto działa? Tylko grupa Wagnera działa. Cała armia nie działa, mówi Prigożyn. Prigożyn także się zwraca do Rosjan. Tych prawdziwych patriotów, którzy chcą wojny i chcą tę wojnę wygrać. Bo przecież wielu ludzi w Rosji jest rozczarowanych wojną nie dlatego, że jest przeciwna wojnie, tylko dlatego, że Rosja w niej nie może wygrać. I on im wszystkim mówi, słuchajcie, ja mówię jak jest, ja mówię jak jest, ja się nie boję mówić jak jest. Jak przyjdzie co do czego, to pamiętajcie, że ja zawsze mówiłem jak jest. I to jest ten wentyl bezpieczeństwa, który Putin sobie wymyślił, pozwalając na występy Girkina na przykład, bo przecież gdyby Girkin nie miał prawa występować publicznie, albo gdyby Putin się nie zgadzał z tym, że on występuje publicznie, to albo by go zapuszkowali, albo by go odstrzelili. Niemniej jednak Girkin występuje publicznie i krytykuje to, jak sobie rosyjskie władze radzą z tą wojną. I to jest wentyl bezpieczeństwa dla ultrapatriotów, bo Putin wie, że prawdziwą opozycję już dawno wyaresztował albo wygonił z kraju. Jedyne, co go może zajść, to mogą zajść, że tak powiem, od prawej strony. W sensie jeszcze bardziej oszalali faszyści niż on sam i partia Jedyna Rosja. Mogą go zajść od prawej strony i mogą mówić, że tu trzeba odpalić wszystko, co mamy z atomówkami, włącznie, żeby Ukrainę zrównać z ziemią, a potem resztę Zachodu. Więc żeby jakby kanalizować ten głos sprzeciwu z tamtej strony, to Putin pozwala na tego typu występy. No, ale Prigożyn staje się iść krok dalej. Nic jeszcze nie mówi złego o Putinie oczywiście, ale Prigożyn mówi wprost, że zaczynanie tej wojny było głupie, bo kto zaczyna wojnę z sąsiadem, który co jak co, ale był nam przychylny, a władze ukraińskiej, to jest fakt, w czasach jeszcze Janukowycza to w ogóle były wasalne wobec Rosji. A tymczasem Prigożyn mówi, że my wsio prasrali. No i tutaj z tym też się ciężko nie zgodzić. W każdym razie wydaje mi się, że Prigożyn, wiedząc, że ma realną siłę w ręku, w sensie kilka czy kilkanaście tysięcy uzbrojonych ludzi, gra na siebie już w tej chwili. Chce pokazać Putinowi, że bez niego, bez grupy Wagnera, to Putin sobie nie poradzi, a jak przyjdzie właściwy moment, to grupa Wagnera może bronić putinowskiej władzy w tym momencie. No. Poza tym Szojgu chce wyraźnie pokazać, że jest lepszy od armii, że armia rosyjska jest beznadziejna, że generałowie są do dupy i wszystkie sukcesy Rosji to są sukcesy Prigożyna, a wszystkie porażki to są porażki armii rosyjskiej dowodzonej przez Szojgu i jego ludzi. Tego typu wywiady, to, że w ogóle coś takiego się może wydarzyć, jest moim zdaniem jasnym sygnałem co do tego, że państwo rosyjskie nie tylko utraciło monopol na przemoc, ale i jeszcze zamienia się w zwykłe bandyckie państwo, które jest rozdarte między kilku, prawda, bonsów mafijnych. Jednym z nich jest na przykład Prigożyn, który wyszarpuje sobie coraz większy kawałek. I oczywiście póki co Putin jest dużo większy od niego i może go w każdej chwili zgasić jak peta, ale prędzej czy później Prigożyn wyrośnie tyle bardzo, że Putin po prostu będzie musiał się z nim na poważnie liczyć. A sam fakt, że Prigożyn po zdobyciu ruin Bachmutu mówi sobie, a teraz my się wycofamy, żeby sobie odpocząć. I to nie powiedział minister obrony, to nie powiedział szef sztabu generalnego, to powiedział jakiś, kurde, Jewgenij Prigożyn. No pokazuje, że Jewgenij Prigożyn zupełnie nie liczy się z nikim poza Putinem. A ja czekam, aż oni se wszyscy do mord skoczą, za łby się chwycą i jeden drugiego udusi. I to będzie rozkosznie obserwować i czekam na to niecierpliwie. Moi drodzy, dziękuję wam pięknie za uwagę. To tyle teraz. Cześć.